Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu w przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Szczecinie. I dzisiaj, proszę Państwa, jest spotkanie szczególne, ponieważ dokładnie 75 lat temu, dokładnie 25 maja 1948 roku o godzinie 21:30 wykonano wyrok śmierci na rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Dzisiaj w całości nasz odcinek będzie poświęcony postaci rotmistrza Witolda Pileckiego. Będziemy go wspominać, rozmawiać o nim i tym samym oddamy hołd jego postaci. Moimi gośćmi dzisiaj są, obok mnie siedzi pan Bartłomiej, pan doktor Bartłomiej Kapica, adiunkt w Ośrodku Badań nad Totalitaryzmami w Instytucie Pileckiego. Dzień dobry panie Bartłomieju.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
Serdecznie dziękuję, że zgodził się pan przyjechać do nas z tak daleka i porozmawiać o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Natomiast online łączymy się z panią Anną Śnieżko. Dzień dobry pani Aniu.
Dzień dobry, witam państwa.
Pani Anna jest pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej. Pracuje w Izbie Pamięci Strzelecka 8, Izbie Pamięci poświęconej więźniom Aresztu Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. I właśnie tam łączymy się z panią Anną. Jeszcze raz witam państwa serdecznie. Przechodzimy do rozmowy na temat niezwykłego człowieka. Ale o nim już opowie pan doktor Bartłomiej Kapica. Panie Bartłomieju, dlaczego Witold Pilecki jest tak ważną postacią w dwudziestowiecznej historii Polski?
No właśnie, to jest pytanie, na które odpowiedź w tej chwili dla nas jest oczywista. Natomiast nie zawsze tak było. Witold Pilecki, można powiedzieć, łączy w sobie polskie doświadczenie historyczne, gdyż był ofiarą dwóch totalitaryzmów. I to właśnie, że w równym stopniu doznał prześladowania, czy też odczuł jakby czym jest totalitaryzm niemiecko-nazistowski, jednocześnie totalitaryzm komunistyczny, powoduje, że w pewnym sensie ucieleśnia właśnie to, przez co przeszła Polska w historii XX wieku. Pilecki, można powiedzieć, też jest emblematyczny dla w ogóle takich generalnych procesów, które Polska w XX wieku przechodziła, gdyż mówimy tutaj przecież o postaci, której rodzina wywodzi się z Kresów Wschodnich. Mówimy tutaj o osobie, która można powiedzieć, że też ucieleśniała jakby wszystko to, co było najpiękniejsze, najlepsze w II Rzeczypospolitej Polskiej. Mówimy też o osobie, która jednocześnie można powiedzieć jest takim pięknym pomnikiem Armii Krajowej i jednocześnie osobą, która ucieleśniała tą niezgodę Polski na podporządkowanie Związkowi Sowieckiemu po II wojnie światowej. I Pilecki właśnie tą swoją czystością, tą swoją szlachetną postawą pokazuje, że tu nie było tak naprawdę żadnych jakichś odcieni szarości, tak? Że możemy mówić, że ale Polacy mogli zasłużyć na taki los, bo coś tam. Nie. Pilecki pokazuje, że jakby ta polskość u swoich podstaw, ona była jakby czymś pięknym, szlachetnym, co zostało po prostu zbrukane przez dwóch okupantów. I to moim zdaniem podkreśla właśnie jego istotę i jego ważność właśnie w tym, jak mamy w ogóle postrzegać dzieje Polski w XX wieku. Tak? Pilecki jest, można powiedzieć, takim kompasem dla naszego jakby rozumienia historycznego. On pokazuje właśnie, że gdzie w tamtych czasach, gdzie było dobro, a gdzie było zło. A to jest niezwykle istotne, gdyż przecież jednym z takich wyznaczników systemów totalitarnych było właśnie zamazywanie tej aksjologii, tak? Że to zło nagle się okazywało, że je można jakoś tam retorycznie usprawiedliwić, że to jest jakieś coś w niczym właśnie stłuczenie jajek, żeby zrobić omlet. I nagle się okazuje, że cała ta konstrukcja retoryczna, która przecież pojawiała się na różnych etapach przecież historii Polski, ona była właśnie takim fałszem kłamstwem, tak? I to wszystko jakby jest doskonale widoczne, kiedy to się zestawi właśnie z postacią Pileckiego, który też znowu właśnie, on nie mówił, tak? Nie pisał, on po prostu swoim czynem zaświadczał o tym, gdzie leży dobro i gdzie leży prawda.
No tak, właśnie, ale jakim czynem? Panie Bartłomieju, Witold Pilecki jest dzisiaj przykładem heroizmu. Zgadza się?
Niewątpliwie. Tutaj właśnie to jest, wydaje mi się, coś, co jest znowu takim właśnie naszym wspaniałym osiągnięciem wolnej i niepodległej Polski. Tak, że my to możemy powiedzieć, że Witold Pilecki był przykładem heroizmu. Jest to stwierdzenie, które nie wywołuje w tej chwili żadnych kontrowersji, a przecież w PRL-u był zapis, tak, na nazwisko Pileckiego. Nie można było takich rzeczy mówić, ale to może o tym za chwilę powiem. Natomiast właśnie chciałbym na chwilę się właśnie skupić jakby na tym w ogóle rozumieniu tego heroizmu, no bo znowuż, Pilecki właśnie poprzez to, jaką był postacią, poprzez jakby swoją głębię, pokazuje jakby różne poziomy rozumienia tego heroizmu. Z jednej strony jest Pilecki żołnierz, który niewątpliwie odznaczył się męstwem. I to już praktycznie już w okresie I wojny światowej, potem w okresie wojny polsko-bolszewickiej, potem w okresie wojny obronnej w 1939 roku, czyli jakby męstwo Pileckiego, takie właśnie takie bardzo stereotypowe męstwo na polu walki nie podlegało wątpliwości, tak? Ale mówimy tutaj też o innym rodzaju męstwa, moim zdaniem równie istotnym. Pilecki jakby udowodnił, że nawet w obliczu, w którym człowiek nie ma tych jakby struktur wspierających, no bo żołnierz jest częścią pewnej machiny, tak? On wykonuje zadania, ma dowództwów, ma swoich kolegów, otrzymuje sprzęt do tego, no i on jakby musi się wywiązać z zadania, które przed nim postawiono. A Pilecki w Auschwitz, on tego wszystkiego nie miał, on był bezbronny, był wystawiony na przemoc, taką okrutną, nagą, bezmyślną, pełną zła przemoc, którą Niemcy zarządzali obozem i on jakby się tego nie uległ. On nie tylko jakby zachował w sobie jakby dobro, niewinność, ale potrafił tym zarażać innych. I to jest moim zdaniem właśnie taki drugi poziom heroizmu, który Pilecki ucieleśnia i który właśnie jakby pięknie dopełnia ten heroizm wojenny, że nie mówimy właśnie o Pileckim tylko i wyłącznie jako o dzielnym żołnierzu, ale mówimy właśnie jako o takiej właśnie postaci emblematycznej, o Pileckim, który wykazywał się odwagą praktycznie na każdym polu swojego życia, swojej aktywności. I wreszcie taki heroizm, który był, można powiedzieć, dopełnieniem właśnie tych, o których mówiłem, czyli ten heroizm już po tym, jak Pilecki dostał się w łapy MBP w trakcie śledztwa, w trakcie procesu. Przecież on zachowuje godność do samego końca, tak? I teraz chciałbym zwrócić uwagę na to, że często można właśnie słowo heroizm traktować jako taki troszkę termin, może wyświechtany, tak? Znaczy, że no, ktoś wykazał się heroizmem, ale jakby czujemy, że to jest tylko pusty termin, tak? A nagle się okazuje, że Pilecki ten termin jakby wypełnia na każdym etapie swojego życia. Jakby.
Tak, bo on daje dowód, prawda?
Tak.
Swoim życiem dał dowód tego heroizmu.
Tak, i to jest właśnie moim zdaniem coś, co powoduje, że Pilecki właśnie jest taką postacią, która jest na tym pomniku i jakby to też nie budzi żadnych wątpliwości, że to jest jego miejsce, tak? Właśnie, że te wszystkie pozytywne cechy, te wszystkie atrybuty właśnie takie bardzo szlachetne, on po prostu ucieleśniał. Jakby tutaj nie ma po prostu jakiegoś pola do dyskusji. Pilecki faktycznie taki był i to jest też moim zdaniem bardzo, bardzo ważna kwestia, że przecież badania naukowe, które trwają nad próby opisu, życiorysu Pileckiego, podejmowane przecież z różnych stron, z różnych intencji, poza jednym, o którym już nie będę jeszcze może z litości mówił, no to one jakby pokazują, że tam nie ma żadnych kontrowersji. Nagle, że ten Pilecki, nawet jak ktoś chce jakby z takim bardziej nawet krytycznym spojrzeniem podejść do tego życiorysu, to potem się okazuje, że nie, że jednak znowu ta wersja szlachetna, ta wersja heroiczna jest wersją prawdziwą. A to jest przecież rzecz całkowicie unikalna, zwłaszcza kiedy mówimy o osobach, które żyły w stuleciu totalitaryzmów, które przecież istniały przede wszystkim jakby żerując na najniższych instynktach ludzkich. A Pilecki pokazywał, że pomimo tego, pomimo życia w takich systemach, to dobro, człowieczeństwo można było zachować, tylko że za ogromną cenę.
Właśnie to człowieczeństwo w takich warunkach, prawda? Jeszcze wrócimy do pana, panie Bartłomieju, to jeszcze nie koniec naszej historii. Chciałabym teraz połączyć się z panią Anną. Pani Anno, chciałabym poruszyć wątek działalności Pileckiego, ale w kontekście jego siatki, którą zbudował. On nie działał sam, prawda?
Oczywiście Pilecki nie działał sam. Do procesu Pileckiego aresztowano kilkadziesiąt osób. Kiedy widzimy to słynne zdjęcie na sali sądowej, tam siedzi cała grupa osób, my najczęściej koncentrujemy się na postaci Witolda Pileckiego, zupełnie słusznie, jako inspiratora tych wydarzeń. Natomiast tak naprawdę w cieniu jego postaci pozostają ludzie, którzy z nim współpracowali i którzy również zapłacili ogromną, ogromną cenę za udział w konspiracji, za pomoc Pileckiemu. Również na tym zdjęciu, do którego się odnoszę, ten słynnym z sali sądowej, też są pomijane, pewnych osób nie ma. Osób, które były później sądzone w tak zwanych procesach odpryskowych. Tam w procesach odpryskowych również zapadają wyroki śmierci. Tam są sądzone w tych procesie Pileckiego całe rodziny. Nie zapominajmy też o jednym, że system totalitarny, może w nawiązaniu też do tego, co poprzednio pan doktor powiedział, ma to do siebie, to zło ma to do siebie, że ogarnia całe rodziny. To znaczy nie wystarczyło oprawcom aresztować czy członków siatki Pileckiego, ale również aresztowali całe rodziny. I tutaj mamy, chciałam szczególną uwagę, ponieważ ja generalnie zajmuję się historią kobiet jako ofiar właśnie totalitaryzmu, ofiar rakowieckiej, ofiar strzeleckiej, na której tu jesteśmy. Więc chciałam zwrócić Państwa uwagę właśnie szczególnie na te kobiety, ale to może później. Natomiast zwróćmy uwagę, kogo my mamy na tej ławie sądowej. Mamy Ryszarda Jamnota Krzywickiego, czyli adiutanta trzech komendantów AK. Tokarzewskiego Karaszewicza, Grota Roweckiego, później Komorowskiego, Bora Komorowskiego. Człowieka, który na Rakowieckiej przechodzi potworne katowanie, który jest do tego stopnia umęczony, udręczony, że 3 miesiące po uwolnieniu, bo on tak samo jak i inni wychodzi na skutek amnestii w 1956 roku, 3 miesiące później umiera na zawał serca. Nie przetrzymuje, ma blizny na ciele, nie przetrzymuje więzienia. Mamy Witolda Różyckiego, który jest z kolei radcą, który skończył w Szwajcarii wyższą szkołę handlową, który jest, pracuje w Ministerstwie Handlu Zagranicznego i Żeglugi i on dostarcza Pileckiemu informacji. Człowiek, który zakolegował się, jeśli można takiego słowa użyć, z Pileckim w Oświęcimiu. Był więźniem Oświęcimia, tam się spotkali. Także mamy ludzi, którzy byli związani z Witoldem Pileckim jeszcze na etapie zakładania tajnej Armii Polskiej, która później weszła w skład Armii Krajowej. No tutaj nie sposób nie wspomnieć o Tadeuszu Płużańskim. Płużański również więzień obozu koncentracyjnego Stutthof. Z kolei aż do 40 aresztowany, aż do 45 jest w obozie w Stutthofie. I w momencie, kiedy mówimy o człowieczeństwie Pileckiego, również no, musimy wspomnieć, że Tadeusz Płużański, pracując w kuchni obozowej, kradnie rację żywności po to, żeby innym więźniom jej dostarczyć, żeby po prostu umożliwić im przeżycie. Więźniowie o tym wspominają. Na procesie piszą petycje, byli więźniowie, piszą petycje w obronie Płużańskiego. Mamy Makarego Sierackiego, człowieka niezwykle uduchowionego, niezwykłej szlachetności również, nauczyciela polonistyki, powstańca warszawskiego, który walczył na Czerniakowie, pierwotnie w siatce Pileckiego, później walczył w powstaniu na Czerniakowie. I wreszcie mamy Marię Szelongowską, kobietę, która wraca z Pileckim do kraju. Najpierw w 1943 tworzy z nim siatkę, w której właśnie bierze udział Makary Sieracki. Co ciekawe, Maria Szelongowska jest inżynierem chemikiem, więc ona w 1943 roku zakłada perfumerię, no coś w rodzaju perfumerii, produkcji kosmetyków i razem z Makarem Sierackim, między innymi jego żoną Heleną, zajmują się dystrybucją w warunkach okupacyjnych tych kosmetyków, prawda? Służy to jako doskonała przykrywka do działalności siatki Pileckiego. I ta kobieta, kiedy wraz z ludnością po powstaniu opuszcza Warszawę, dostaje się do obozów jenieckich, poprzez, prawda, służbę kobiet w drugim korpusie generała Andersa, wraca z Pileckim do kraju. Jest aresztowana i co w tym momencie, też nawiązując do mojego przedmówcy, co Pilecki robi w sytuacji, kiedy jest przesłuchiwany? Uparcie twierdzi, ona była tylko pomocą kancelaryjną. Ona przepisywała, ona nie miała żadnego wpływu.
Chronił swoich ludzi.
Była sekretarką, tak. On po prostu chronił za wszelką cenę swoich ludzi, umniejszając ich rolę. Natomiast rzeczywiście rola Marii Szelongowskiej była bardzo, bardzo duża i cena, którą zapłaciła za to, również ogromna. Słucham.
Proszę.
Właśnie chciałem coś dodać odnośnie właśnie tego altruizmu Pileckiego. To była praktycznie taka jego cecha wyróżniająca. Przecież Pilecki, on zresztą właśnie w swoich wspomnieniach o tym pisał, jakby co go uderzyło już po tych wszystkich spotkaniach ze śmiercią przez te wszystkie lata, to było jakby to, gdzie tkwi jakby tajemnica ludzkiego życia właśnie, bo to też jest moim zdaniem rzecz, o której warto powiedzieć, że Pilecki żołnierz to był człowiek niezwykle refleksyjny, niezwykle wrażliwy. I Pilecki właśnie odpowiedział, że ludzie, którzy umierali, mówili, że jedyne czego w życiu żałują, to tego, że za mało siebie dawali innym. I widać, że Pilecki jakby wziął to sobie bardzo do serca i każdy jego czyn właśnie był takim czynem, który miał pozostawić po nim ślad poprzez właśnie pomoc innym osobom aż do tragicznego końca.
No tu jeśli chodzi o pomoc innym osobom, pozwolę się wtrącić również.
Bardzo proszę Panią, tak.
Dlatego, że my mamy tutaj, ponieważ niedawno w kwietniu był obchodzony Dzień Polaków ratujących Żydów, tutaj mamy też historię państwa Neverly, gdzie Igor Neverly przebywa w obozie koncentracyjnym, a zagrożona jest jego żona, która mieszka w Warszawie razem z synem Jarosławem. Ona zresztą jest wychowanicą domu sierot Janusza Korczaka i przychodzi szmalcownik, prawda, który im grozi, żąda pieniędzy, grozi, że ich wyda. Witold Pilecki przychodził tam obok stołować się i pewnego dnia po prostu znał rodzinę Neverlych. Pewnego dnia Jarosław opowiedział mu tą sytuację, że tutaj są zagrożeni. Pilecki stwierdza, nie martwcie się, ja coś z tym zrobię. Wziął rysopis tego szmalcownika i Jarosław Neverly nie wiedział, jakimi metodami zostało to załatwione, natomiast więcej się ten człowiek nie pojawił. Więc później, między innymi, państwo Neverly piszą petycję do Bieruta w obronie Pileckiego. No jak wiemy, petycja nie odniosła skutku. Ale to jest też taki rys właśnie bardzo charakterystyczny dla rotmistrza, przy czym też chciałam dodać, że również taki zbieg okoliczności, bo ja zwracając uwagę na siatkę Pileckiego, chcę zwrócić też uwagę, jakie osoby on do siebie przyciągał. Mamy Makarego Sieradzkiego, który w więzieniu we Wronkach, jeszcze wcześniej w śledztwie na Mokotowie, czyta Tomasza A Kempis, czyli książkę, którą również czyta Pilecki. Oni nie wiedzieli o tym, jeden o drugim. I rzeczywiście z tej książki Makary Sieradzki czerpie otuchę. W czasie wojny Makary Sieradzki ratuje dwie Żydówki, ryzykując życiem Klary Shapiro z 12-letnią córką, uciekinierki z getta. Przekazuje je, najpierw przechowuje w swoim domu, potem przekazuje siostrom zakonnym i te kobiety przeżyły. Państwo Sieradzcy dostali później medal w 90-tych latach Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Więc tego rodzaju sylwetki Pilecki do siebie przyciągał również.
Niesamowite.
Tak, to też doskonale widać na przykład, jaki był klucz doboru współpracowników Pileckiego przy konstruowaniu konspiracji w Auschwitz. Pilecki kierował się przede wszystkim jakby obserwacją tego, jak ten człowiek w tych ekstremalnych warunkach jakby zachowuje swoje człowieczeństwo, tak? Czy pomaga innym, czy skoncentrowany jest tylko na sobie. Czy potrafi się dzielić, czy tylko brać. No i tak naprawdę to jest jeden właśnie z kluczów dla zrozumienia, dlaczego w ogóle konspiracja w Auschwitz budowana przez Pileckiego się udała. Właśnie dlatego, że on potrafił doskonale rozpoznać ludzkie charaktery. Wiedział, kto znowuż w ekstremalnych warunkach, to było praktycznie piekło na ziemi, na kim można polegać, a na kim nie. I jakby w tym kontekście tym bardziej rażą nas późniejsze próby właśnie, które były w PRL-u podejmowane właśnie przypisania sprawstwa w konstruowaniu opozycji w Auschwitz Józefowi Cyrankiewiczkowi, który zresztą przecież swoją niechlubną rolę przy procesie Pileckiego również odegrał. Tak więc Pilecki niewątpliwie miał właśnie takie oko do ludzkich charakterów. Zresztą znowuż, to jest moim zdaniem jeden z takich elementów, który konstruował taką właśnie jego polskość takim bardzo szlachetnym właśnie i altruistycznym wymiarze, bo Pilecki praktycznie tam, gdzie się pojawiał, to wydobywał z ludzi to, co najlepsze. Tak? Pilecki agronom, gdzie on przecież powiedzmy rolnikiem jakby z wychowania nie był. On został osobą, która jakby żyła z rolnictwa, no bo po prostu taki był wymóg chwili. zaczął organizować okolicznych mieszkańców, okolicznych chłopów, stworzył spółdzielnię mleczarską, stworzył ochotniczą straż pożarną, czyli właśnie Pilecki był takim zwornikiem okolicznej ludności, osobą, która potrafiła tych ludzi zebrać i w oparciu o taką ideę samorządności gospodarować ich talentami. Pilecki przecież jakby stworzył taki oddolny można oddział właśnie też okolicznych mieszkańców i szkolił ich wojskowo. Zresztą przecież u boku tych ludzi poszedł później walczyć we wrześniu 1939 roku. Więc znowuż jest właśnie ten Pilecki organizator, Pilecki osoba, która zbiera wokół siebie ludzi, a jednocześnie przecież to nie był charakter dominujący, to był człowiek łagodny, to był człowiek wrażliwy i on właśnie tą swoją łagodnością, wrażliwością, opanowaniem potrafił sobie zjednać naprawdę przeróżne ludzkie charaktery. Przecież w Auschwitz, w sieci stworzonej przez niego, przecież tam byli narodowcy i socjaliści.
On był poetą, był człowiekiem niezwykle wrażliwym. I skąd tyle siły w nim było, że on przetrwał tak nieprawdopodobne... I ta odwaga, prawda? To jest fenomen. No, cechy charakteru, które rzadko są spotykane wśród ludzi. Może te cechy charakteru właśnie, no bo no, pewnie i wychowanie też miało tu wpływ. No, spowodowało, że on... Był, mimo wrażliwości, był tak silnym człowiekiem, wewnętrznie silnym.
Tak, on potrafił jakby wydobywać z siebie i z innych to, co też było w danej chwili potrzebne i niezbędne. Przecież Pilecki był, no właśnie, miał też taką swoją wrażliwość artystyczną. Przecież on malował, pisał wiersze, chciał w ogóle, czyli no studiował zresztą przecież w Wilnie na Akademii Sztuk Pięknych, no ale z powodów finansowych musiał to porzucić. Więc jakby kiedy potrzeba była właśnie taka, że jednak musi zająć się czymś bardziej konkretnym, no to robił, ale właśnie to wszystko robił z takim wyczuciem, z taką umiejętnością właśnie dopasowania się do danej sytuacji. I tutaj tak naprawdę... No widzimy właśnie to, taką esencję polskości, tak? Bo Pilecki pochodził przecież z patriotycznej rodziny, z rodziny, która miała przecież swój też chwalebny udział w powstaniu styczniowym. Więc można powiedzieć, że...
Czyli on jest symbolem polskiego doświadczenia XX wieku, jak
tak, pan tak.
Uważa?
Tak, i też można powiedzieć, że to jest taki jednocześnie symbol przejścia właśnie tej polskości z XIX do XX wieku, tak? Tej takiej polskości jeszcze klasycznej, dworkowej, kresowej, która nagle właśnie w zderzeniu z tą nowoczesnością XX wieku, więc zbrodniczymi systemami totalitarnymi, pokazuje właśnie swoją siłę, tak? Bez tego nie byłoby Pileckiego. Bez właśnie tej kultury polskości XIX wieku, kultywowanej w rodzinie Pileckiego i tej kultury, którą Pilecki nasiąkł, tego Pileckiego, którego znamy, by nie było. I tak samo jak spojrzymy chociażby na jego zaangażowanie w trakcie walk o przynależność Wileńszczyzny do Polski, czy też czy chociażby w trakcie walk o niepodległość w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. A jednocześnie znowu widać to wyczucie Pileckiego, że jak trzeba było zdobyć wykształcenie, no to on to robił, tak? Jak trzeba było walczyć, no to po prostu przywdziewał mundur i walczył. Tak więc ten Pilecki o wielu twarzach jest właśnie takim ucieleśnieniem tego, co najlepsze, tak? I też chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Znaczy, ja jestem generalnie fanem popkultury, zwłaszcza filmu i lubię patrzeć, jak różne kultury, na przykład amerykańska, wymyślają właśnie takie postacie szlachetnych żołnierzy, tak? To widać, nie wiem, chociażby w filmie, na podstawie książki też są Cienka Czerwona Linia, czy chociażby Pluton, tam są właśnie takie postacie szlachetnych żołnierzy, ale oni muszą być wymyśleni, a my mamy Pileckiego, który istniał, tak? I to jest też moim zdaniem taki fenomen. fenomen, o którym trzeba
świetny,
mówić.
Tak, dokładnie, tu ma absolutnie rację. My mamy naprawdę prawdziwych bohaterów, prawdziwych.
Znaczy, jeśli można, to tutaj dodałabym jeszcze jako kobieta.
A tak, właśnie miałam pytać pani Aniu, tak. Ten wątek, wątek kobiet w siatce Pileckiego, tak, bardzo
ale,
proszę.
Ale w nawiązaniu jeszcze do tego, co pan doktor powiedział przed chwilą, dodałabym jeszcze jako kobieta, oprócz powiedzmy takich cech moralnych czy psychicznych, jakie tutaj pan doktor podkreśla, ja bym do tego dodała jeszcze, ponieważ tu było odwołanie do tej dworkowej, polskiej, kresowej mentalności i takiej brawury, można powiedzieć, dodałabym jeszcze niesłychaną odporność i siłę organizmu. To byli ludzie właśnie wychowani w tej kulturze kresowej, którzy jeździli konno od dziecka, którzy pływali, którzy się fechtowali, więc oni po prostu mieli niesłychaną sprawność i odporność organizmu. I zwróćmy uwagę, o tym też mało ludzi zdaje sobie z tego sprawę. Może ci, którzy idą śladami rajdu Pileckiego, może śladami Pileckiego może bardziej. Oni uciekali, prawda, w trójkę z Auschwitz, uciekali z piekarni i w tym momencie uciekali na brzeg Soły, później Soła wpada do Wisły, więc szli wzdłuż brzegu, doszli aż do Nowego Wiśnicza. Trasa, którą Pilecki z towarzyszami ucieka z Auschwitz, wynosi 130 kilometrów. Oni uciekają 7 dni. Idą, przechodzą ją 7 dni. Są, za nimi jest pościg. Trafiają w puszczy na oddział niemiecki. Pilecki jest postrzelony w ramię, ucieka. Więc też jeszcze chciałam dorzucić do tej, powiedzmy, tego, co tu było mówione w sensie moralnym, czy psychicznym, czy umysłowym, tą odporność fizyczną. Bardzo silną, no po prostu można powiedzieć kolokwialnie, krzepę fizyczną, że człowiek, który przeszedł, siedzi w obozie w Oświęcimiu i to nie siedzi tygodnia czy dwóch, tylko niemal 3 lata, prawda? Jest w stanie później na piechotę uciekać 130 kilometrów w 7 dni. Ja to przeliczyłam, to jest 18 kilometra z hakiem dziennie. Na piechotę, ścigany, głodny, postrzelony, no to jest fenomenalny wyczyn, do którego no nie jeden komandos amerykański no nie byłby w stanie temu podołać. Także jeszcze bym to na to chciała zwrócić uwagę państwa.
Dziękuję, że państwo podkreślacie tę kresowość Witolda Pileckiego. Proszę państwa, no tak, mamy prawdziwego bohatera, ale skoro pani Aniu, już pani jest przy głosie, to może przejdźmy jeszcze do kobiet w siatce Pileckiego. To jest bardzo ciekawy wątek. Chciałabym tutaj więcej dowiedzieć się na ten temat.
Już wspomniałam o Marii Szelongowskiej. Była to kobieta bardzo, bardzo niezwykłej siły i charakteru i wydawałoby się odporności. Natomiast co jest smutne w tej opowieści o kobietach? To, że one przeszły przez badanie, mówiąc, na Rakowieckiej. To, że przeszły tortury, przeszły katowania. Dlatego, że tak jak już wspomniałam, system totalitarny miał to do siebie, że aresztowano nieraz całe rodziny. No Pilecki miał wielkie szczęście, że grożono mu tylko aresztowaniem żony i dzieci, że tam jego żona nie znalazła się w celi obok. Tadeusz Płużański, który jest przesłuchiwany, słyszy po prostu, ty masz twardą twarde siedzenie, prawda? Ale tu w celi jest obok ktoś, z kogo wydusimy informacje, z kogo je wybijemy. Była to jego żona, oni byli 2 czy 3 tygodnie po ślubie, studentka medycyny, zafascynowana zresztą postacią Pileckiego. Ona bardzo chciała go poznać, po prostu rzeczywiście w końcu go poznała. Tadeusz Płużański przedstawił go swojej żonie. I ta kobieta znajduje się później w więzieniu. Ona dostarczała Pileckiemu wiadomości, bynajmniej nie szpiegowskie, ale bardzo ciekawe, ponieważ na czym Witold Pilecki też opiera zbierane informacje. Oczywiście ma informacje stricte polityczne, ale też ma informacje takie gospodarcze, ma informacje takie społeczne, można powiedzieć, i ona właśnie dostarczała informacji ze środowiska studentów poznańskich. Zupełnie wydawałoby się, no, bynajmniej nie tajne, no po prostu z obserwacji nieraz swojego środowiska. I ta kobieta przechodzi potworne śledztwo na Rakowieckiej. Jest katowana, jest sadzana do karceru. Na dodatek ta kobieta jest w ciąży. I rzeczywiście na skutek bicia jest wsadzona do karceru i ona w tym karcerze poroniła. No mówiąc drastycznie, leżała po prostu w odchodach innych więźniów i we własnej krwi. I jest rzeczywiście skazana w procesie odpryskowym, podobnie jak Helena Sieracka, żona kolejnego współpracownika Pileckiego. Wywiezione są do Fordonu, ale Stanisława Płużańska jest w tak ciężkim stanie, że jest leczona, wywieziona w ostatniej praktycznie chwili do Grudziądza, gdzie akurat miała to szczęście, że trafiła na lekarza, który postanowił ją uratować, bo już niewiele jej brakowało. I rzeczywiście przeprowadza operację, ratuje jej życie. Natomiast z kolei Helena Sieracka przeżywa... W ogóle Makary Sieracki jest bardzo ciekawą postacią, ponieważ on oczywiście idzie do Powstania Warszawskiego, ale żonę przewozi do Wesołej. Żonę z synami przewozi, zabezpiecza, wtedy dopiero idzie do Powstania. No niestety na dom Wesołej spadają bomby, ginie najstarszy syn Heleny Sierackiej. Zostaje najmłodszy Ignacy. Należy też właśnie zwrócić uwagę na los rodzin, co się później działo z tymi ludźmi, z tymi rodzinami. Kiedy Makary Sieracki jest aresztowany, w domu Sierackich, jak wiemy, jest kocioł, w którym wpada między innymi Witold Pilecki, ale nie tylko. I w tym momencie 14-letni syn Sierackiego, Ignacy, zaczyna pisać pamiętnik, że w naszym domu, prawda, siedzą panowie z bezpieczeństwa i czekają na tego bardzo ważnego pana, który ma przyjść, czyli właśnie na Pileckiego. Pamiętnik tego chłopca jest bardzo, on jest we fragmentach opublikowany na razie, on jest bardzo wstrząsającym dokumentem, dlatego że chłopiec, aresztowano ojca, aresztowano matkę, 14-letni chłopiec jest wyrzucony z domu, błąka się gdzieś u rodziny, nie za bardzo daje sobie radę, nie za bardzo wie, co ze sobą zrobić. Rodzice aresztowani, grozi im ojcu kara śmierci, zamieniona potem na dożywocie. Matka dostaje wysoki wyrok. I rzeczywiście matka na dodatek no ma to nieszczęście, że jest przesłuchiwana przez Adama Humera, słynnego śledczego kata Rakowieckiej, który zresztą też przesłuchiwał Marię Chatowską, który się wsławił bestialstwem. I ta kobieta później twierdzi, że wyrywanie włosów na żywca to była najmniej powiedzmy drastyczna tortura, jaką przeszła. Na twarzy ma blizny po nachajce Adama Humera. Jest bita, jest katowana, jest maltretowana. Przewieziona później do Fordonu, rzeczywiście no, jedyne, co ją przeraża, to, że to jej dziecko 14-letnie jest, gdzieś tam się błąka i nie wiadomo, co się z tym dzieckiem dzieje. No tu też wielką siłą charakteru wykazuje się sam Ignacy, ten chłopiec 14-letni, który co 2 miesiące uzyskuje zgodę na widzenie z matką. Ojca nie widzi, ale dostaje zgodę już po wyrokach na to, że może matkę zobaczyć raz na 2 miesiące. Chłopiec idzie na KUL, kształci się. Rzeczywiście tutaj też w nawiązaniu do tego, co pan doktor wcześniej mówił, proszę zobaczyć, jaka ta polskość, jak ona kształtowała tych ludzi. 14-letnie dziecko zostawione samo sobie, rodzice w więzieniu, ono się nie stacza, ono się nie degeneruje w żaden sposób, ono się kształci. Ono swoich rodziców zobaczy dopiero w momencie, kiedy będzie dorosłym człowiekiem. Więc no, niesamowita też siła oddziaływania właśnie tej polskości. I jeszcze na koniec właśnie Rysia, czyli Maria Szelongowska, taki miała pseudonim, jest zamknięta w Fordonie, najpierw na Mokotowie, gdzie sprawia bardzo dużo kłopotów, bo jak to mówi naczelnik Mokotowa, stawia się, czyli po prostu organizuje cele, bodajże numer 42, do buntu. To znaczy kobiety zamknięte w tej celi nie zgadzają się na to, żeby je lżyć, żeby je wyzywać, żeby je po prostu poniżać. I w związku z czym szybko jest wywieziona do Fordonu, no bo tu stawia się, jest po prostu niepożądanym elementem. I w tym momencie ta kobieta niesłychanie silna, naprawdę no, najbliższa w sumie współpracownica Witolda Pileckiego, bardzo silna, ona się załamuje. I w 55 roku jest ciężko chorą, również przewożą do Grudziądza, z tym, że tutaj ona ma po prostu na tyle ciężką nerwicę, że podobno na widok munduru dostaje szoku. Że lekarz, który ją leczy, który ją ratuje, no musi zakładać fartuch lekarski, maskować mundur, bo ona na widok munduru dostaje szoku. Niestety nie dożyła wolnej Polski, jeszcze w 89 roku zmarła. Także rzeczywiście, no może mnie osobiście bardzo fascynuje siła tych kobiet, bo no proszę zwrócić uwagę, no tutaj ja czasami mam wrażenie, szczególnie jeśli chodzi o Adama Humera, prawda, że byli śledczy, do których on niewątpliwie należał, którzy wręcz wyjątkowo się pastwili właśnie nad kobietami. Nie tylko, że nie było żadnej taryfy ulgowej dla kobiet, ale wręcz one przechodziły dużo gorsze wielokrotnie śledztwa. Także rzeczywiście, no tutaj też mamy Rutę Czaplińską, która co prawda z innego procesu, z innej sprawy, ale siedzi obok celi Pileckiego i porozumiewa się z nim alfabetem Morsa, prawda? Więc tu też dużo słów Pileckiego, postawy Pileckiego zawdzięczamy właśnie wspomnieniom Ruty Czaplińskiej z celi obok. I rzeczywiście mówię, siła tych kobiet, ich wytrwanie, no może nam imponować, naprawdę może imponować, tym bardziej, że jedna poroniła, druga nie wie, co się z dzieckiem dzieje. I no, w momencie, kiedy dochodzi do takiego kryzysu, te kobiety w żaden sposób się nie skarżą. One nie, zresztą później Helena Sieracka mówi bardzo wyraźnie, że oni by w życiu złego słowa na Pileckiego nie powiedzieli. Oni nie mają do niego żadnej pretensji. Oni go wspominają jak bohatera, jak męczennika. I rzeczywiście ten obraz jego w tych rodzinach również przetrwał z nim związanych, tak jak i w rodzinie Płużańskich. I no, jest to taka mało znana karta z dziejów tej siatki, natomiast też pokazuje wpływ tutaj nie tylko rotmistrza jako osoby, ale całego tego środowiska. Aczkolwiek, żeby nie było tak może czarno-biało, tak podniośle, no to trzeba niestety również wspomnieć, że sędzia Hryckowian to również jest zasłużony akowiec. Sędzia, który skazuje Witolda Pileckiego. Jego żona jest adiutantką generała Fildorfa Nila. Jej właśnie, jej poświęceniu, jej odwadze, generał Nil, który zapada na czerwonkę w czasie powstania warszawskiego, zawdzięcza przetrwanie. Ona się nim wtedy zajęła. Więc jej mąż zasłużony akowiec. Czesław Łapiński, prokurator, działał razem z Tadeuszem Płużańskim w konspiracji, prawda, w Ludowej Armii, Ludowej Akcji Niepodległościowej, także w planie. Także no niestety nie wszystkie te życiorysy, być może w innych czasach ci ludzie mający piękną kartę również konspiracyjną i niepodległościową, tacy by pozostali do końca, no zostali złamani. Dlaczego o tym mówię? Bo proszę Państwa, tym bardziej na ich tle ci ludzie, którzy nie dali się złamać, którzy po prostu pozostali wierni tej swojej Polsce, tym swoim ideałom, tym bardziej po prostu zasługują na szacunek. O ile my możemy zrozumieć, że ktoś katowany, zastraszony się złamał, możemy to zrozumieć, to tym bardziej właśnie jaśnieją te osoby, które wytrzymały.
No, już się zastanowiłam. Faktycznie może tu jest klucz, panie Bartłomieju. Tego bohaterstwa. Jest to zdjęcie Witolda Pileckiego właśnie na procesie, kiedy on trzyma tak pięści, podkulone palce, bo już nie miał paznokci, były zerwane. Ale patrząc na jego twarz, na tym zdjęciu widać tą godność. I to że on faktycznie no, nie złamał się. Może to tu jest klucz tego bohaterstwa, że nie dość, że odwaga, to jeszcze taka determinacja i to, że nie złamiecie mnie. Ja jestem wierny swoim ideałom.
Tak, i to zresztą, no właśnie, mówimy Pilecki, ale to jest tak naprawdę rodzina Pileckich i to jest też jakby drugi taki punkt oparcia, żona i dzieci. Przecież on, można powiedzieć, z małymi przerwami, tak, praktycznie przez 9 lat no, to on żył jakby z dala od nich, tak? Nie mówię tutaj o tych krótkotrwałych spotkaniach, które gdzieś tam następowały, ale to byli ludzie, z którymi on przecież nie miał codziennego kontaktu, a jednak jakby oni go wspierali, tak? Tutaj przecież to jest też jeden z takich elementów, kiedy czyta się wspomnienia więźniów właśnie różnych systemów właśnie opresyjnych, autorytarnych w XX wieku, jakby ten element, że rodzina po jakimś czasie zaczyna pękać, on jest stale obecny, tak? Jeżeli czytamy wspomnienia czy osób, które przechodziły przez łagry sowieckie, no to przecież to, że te rodziny jakby były rozbijane, no to jest coś, co było jakby normą, tak? U Pileckich tego nie ma, tak? Rodzina jest cały czas zwarta, rodzina wspiera. Zresztą właśnie to, o czym pani powiedziała, że starał się ukryć pozrywane paznokcie, no właśnie robił to po to, żeby żona tego nie widziała, tak? Żeby po prostu nie martwiła się o niego. Zresztą znowu w kontekście właśnie tych relacji rodziny. Przecież on z Auschwitz dwukrotnie nadał jakby potajemną wiadomość do żony, żeby broń Boże go nie próbowała wykupić, a to przecież było możliwe, no bo przecież wychodziły w tamtym czasie osoby i mógł przecież przyjść jej taki pomysł do głowy, że postara się tego męża po prostu z obozu śmierci wyciągnąć, a on powiedział, że nie, jakby to jego obowiązkiem jest tam trwać i po prostu opisywać to, co się dzieje, tak żeby świat się o tym dowiedział. I jednocześnie właśnie znowu właśnie na marginesie pojawiała się ta refleksyjna natura Pileckiego, o której wspominałem wcześniej. Pilecki starał się cały czas aktywnie zrozumieć to, co się dzieje, to, co go otacza, dlaczego Niemcy tak postępują, szerzej, dlaczego człowiek w ogóle jest zdolny do takich rzeczy. Przypomina mi się taki list, który on już wysłał po wyjściu z Auschwitz do swojej córki, taki bardzo wzruszający, gdzie ona jakby opisuje właśnie zwierzęta, którymi się opiekuje, i on jakby odpisuje potem, że się bardzo cieszy, że ona jakby jest w stanie dbać o każde żywe stworzenie, tak, że pomimo tego całego zła, które otacza, tych łapanek, terroru, tej śmierci, która przecież była w stanie zdemoralizować całą masę ludzi, tak? On jakby jest dumny z tego, że jego dziecko cały czas dostrzega piękno na tym świecie. I znowu, jak spojrzymy we wspomnienia Pileckiego, jak on opisuje ten moment, kiedy oni się wydostali, właśnie to, o czym pani Ania powiedziała, że w momencie, w którym oni się znaleźli w lesie, z dala od tych krzyków, tortur, tej śmierci, właśnie jakby Pilecki dostrzegał, że pomimo tego wszystkiego na tym świecie jest piękno i dobro, tak? I on to jakby kultywował w sobie. On tym dobrem próbował innych zarażać. I to jest też moim zdaniem taka właśnie lekcja ogólna, którą daje nam Pilecki na temat właśnie historii XX wieku, historii totalitaryzmu, że człowiek pomimo jakby upadku na samo dno piekła jest w stanie mimo wszystko gdzieś to dobro zachować i to dobro wydobyć i tym dobrem się kierować. I to jest też coś moim zdaniem niezwykle istotne w kontekście tego, jak należy rozumieć postać Pileckiego, że właśnie że zło nie zwycięża, tak? No bo znowu przecież możemy powiedzieć, że poprzez zamordowanie Pileckiego komuniści zwyciężyli, tak? No bo nie ma człowieka, zamordowali go, zamordował go zresztą przecież człowiek absolutnie odrażający, Kat Mokotowa, Piotr Śmietański, osoba przecież absolutnie prymitywna. I nagle się okazuje, że właśnie, że ten Pilecki tą swoją postawą, tymi swoimi czynami jakby przeżywa tych ludzi, tak? Przecież o tym Śmietańskim ja teraz o nim wspomniałem i paru historyków w jakichś artykułach, ale generalnie ten człowiek już nie istnieje w społecznej świadomości. Ludzie pamiętają o Pileckim. To Pilecki jakby tworzy naszą współczesną pamięć historyczną. To Pilecki tworzy to, ten ideał, do którego chcemy dążyć, a nie tam jakiś komunistyczny kat, tak? I to jest jakby też ta lekcja, którą powinniśmy wyciągnąć i którą właśnie swoją najwyższą ofiarą Pilecki nam dał, tak? Bo pokazał nam, że dobro zawsze zwycięży i to jest taka lekcja unikalna, której chyba w innych warunkach byśmy nie otrzymali, a którą dostajemy właśnie dzięki Pileckiemu.
Ale też pan doktor tutaj wspomniał o rodzinach. Ja znowu się pozwoli pani, że wtrącę.
Bardzo proszę, oczywiście.
Ponieważ tutaj właśnie to jest bardzo istotne, co pan powiedział, bo to jest niezwykle ważna właśnie była rola rodziny. Proszę zauważyć, Stanisława Płużańska, siedząc we krwi w karcerze, po prostu tam było takie jakieś małe okienko, jakiś mały prześwit. Ona widzi sylwetki, przemieszczające się sylwetki strażników, kogoś prowadzą. Ona się czołga cała, powiedzmy, we krwi, bez siły praktycznie, czołga się do tego prześwitu, że może, żeby nie daj Boże, może Tadeuszowi coś, może jego tam prowadzą, może jemu się coś dzieje. Ona w takich warunkach myśli o tym swoim mężu. Także te rodziny, podobnie rodzina właśnie Sieradzkich, te rodziny się niesłychanie trzymały ze sobą, wspierali się wzajemnie ci ludzie, zarówno, prawda, siedząc w więzieniu, te, można powiedzieć, tu mamy dwie pary, prawda, mamy rodzinę Sieradzkich, mamy rodzinę Płużańskich. Oni razem niejako to piekło przechodzą, oni się wspierają i ta pomoc, wzajemne przekonanie, że ta druga osoba jest, że żyje, że razem przechodzimy to, no jakoś pomaga im przetrwać. Co ciekawe, Helena Sieradzka wychodzi pierwsza. Ona zresztą ma zrujnowane zdrowie, nie może pełnić zawodu polonistki, bo ma zakaz uczenia dzieci, więc zostaje jakimś tam jakimś pisarzem w firmie budowlanej, państwowej. I w końcu na skutek amnestii wychodzi również Makary Sieradzki, który jest w katastrofalnym stanie zdrowia. Ale dla swojej żony, dlatego, że ona na niego czekała, że go wspierała, on się za siebie bierze, on po prostu zaczyna prowadzić, dziś byśmy to nazwali zdrowy tryb życia, leczy się, staje na nogi, żeby jednak tej żony samej w miarę możliwości nie zostawiać. Więc ta łączność rodzin między sobą to jest również cecha polskości. I tutaj rzeczywiście bardzo duży nacisk system totalitarny kładł na to, żeby jednak te rodziny starać się rozbijać i obracać wielokrotnie przeciwko sobie. No, na szczęście to się w tym wypadku nie udało.
Tak, i to też było widać chociażby w postępowaniu Pileckiego i tego, jak on się przygotowywał do bycia pochwyconym przez Niemców, żeby być skierowanym właśnie do obozu śmierci. On starał się za wszelką cenę zabezpieczyć swoją rodzinę, żeby, broń Boże, tylko im się nie stała krzywda. Mało tego, przecież Pilecki tak naprawdę ten pierwszy swój raport wysłał dosyć szybko i mógł wtedy już próbować wyjść, a nie zrobił tego. Dlaczego? No bo dlatego, że Niemcy mieli zwyczaju mordowanie więźniów jako karę za ucieczkę i nie chciał mieć po prostu na sumieniu niewinnych ludzkich istnień. Jeszcze w kontekście właśnie jakby właśnie pewnej takiej trwałości, jakby czegoś, co możemy właśnie nazwać taką tą polskością dwudziestowieczną, to chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że przecież Pilecki konspirator zaczyna się w momencie, w którym współzakłada właśnie Tajną Armię Polską i otrzymuje błogosławieństwo od księdza Jana Ziei, no, postaci znowu no, niezwykle szlachetnej, kapelana w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, współzałożyciela KOR-u, tak? Więc jakby znowu właśnie wracam do tego, że ten Pilecki jest właśnie takim ucieleśnieniem tego wszystkiego, co w dwudziestowiecznej historii Polski było najpiękniejsze i dlatego właśnie ta pamięć o nim jest tak ważna i dlatego właśnie on też się jakby nie zestarzeje, tak? On będzie z nami trwał i on jakby będzie nam dawał właśnie taką lekcję tego, co jest też istotne, właśnie ta wspólnotowość. Pilecki przecież bardzo, budując i tą pierwszą siatkę, i tą siatkę po wojnie, bardzo stawiał na wzajemne zaufanie ludzi, czyli znowu coś, co było w opozycji do systemów totalitarnych, które próbowały przecież atomizować ludzi, tak żeby nie utrzymywali kontaktu ze sobą, żeby sobie nie ufali, a Pilecki to odwracał, a przecież jakby zaufanie społeczne jest jedną jakby z podstaw zdrowo funkcjonującej demokracji, tak? Więc jakby ten Pilecki po prostu ma całą masę takich jakby pokładów wartości w sobie, które będą po prostu wieczne, na których można jakby budować Polskę w zupełnie innej rzeczywistości, tak? Więc jakby to są takie, można powiedzieć, wartości transcendentne, które Pilecki w sobie nosił i które powodują, że jest on po prostu postacią właśnie, wracając do tego pani pierwszego pytania, właśnie emblematyczną dla dwudziestowiecznej historii Polski. I jeszcze chciałbym jedną rzecz tutaj dodać, mianowicie taką, że on jest, ma też w sobie pewien taki potencjał uniwersalizujący, to znaczy Pilecki jako ofiara dwóch totalitaryzmów pokazuje, że to nasze doświadczenie historyczne Europy Środkowo-Wschodniej nie da się zamknąć w kategoriach postrzegania zjawisk historycznych, które zostały wypracowane gdzieś na zewnątrz, tak? Że nasze środkowoeuropejskie doświadczenie totalitaryzmów, komunizmu zwłaszcza, jest czymś innym niż to, w jaki sposób komunizm był postrzegany przez te wszystkie lata na Zachodzie chociażby. I to, że właśnie dzisiejszy dzień jest jakby właśnie dniem, w którym my możemy to, o tym opowiedzieć głośno, jest też moim zdaniem czymś niezwykle istotnym dla pamięci publicznej, tak? Że my możemy pokazywać właśnie poprzez postać Pileckiego, że to nasze doświadczenie historyczne było inne i że ono jakby było na wielu etapach znacznie bardziej tragiczne niż chciano by nam to przypisać, tak? Że nie zostaliśmy wyzwoleni. Znaczy właśnie, bo to są te rzeczy, które teraz mówię w kontekście właśnie rosyjskiej agresji, są może czymś oczywistym, ale jeszcze 5 lat temu tak przecież nie było, tak? Właśnie poprzez postać Pileckiego można to było pokazać i to jest jakby też ten jeden z wymiarów, o których trzeba pamiętać.
Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za to, że dzisiaj mogliśmy spojrzeć na Witolda Pileckiego z troszkę innej strony, bo fakty są już chyba znane, już wszyscy chyba te fakty znają, wiedzą, jakim bohaterstwem odznaczył się Witold Pilecki i to jest niepodważalne. Natomiast dzięki Państwu dzisiaj spojrzeliśmy na Witolda Pileckiego troszeczkę inaczej. Poznaliśmy nieznane wątki, myślę, dzięki Pani Ani, a Pan Bartłomiej pokazał nam jego osobowość, jego cechy charakteru i świetnie je jakby osadził w tym jego życiu. Proszę Państwa, tak, o tę pamięć należy dbać, należy ją kultywować i dzięki takim osobom jak Państwo myślę, że ta pamięć przetrwa. I dzisiaj, proszę Państwa, czcimy tę pamięć. O 21:30 zapłoną światła pamięci również u nas w Szczecinie i chyba we wszystkich miastach w Polsce. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Dziękuję Państwu, którzy przybyli na nasze spotkanie i również Państwu serdecznie dziękuję. Do zobaczenia.